Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę stępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: ty jesteś moim Synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Gdyby ktoś tutaj zadał każdemu z was pytanie, jaki dzień w swoim życiu uważasz za najważniejszy, z pewnością pojawiałyby się różne odpowiedzi. Ale gdyby się zastanowić nad tym pytaniem, to najważniejszym dniem naszego życia byłby ten, który zmienił dokładnie wszystko w naszym życiu, który ma jakiś szczególny wpływ na nasze życie doczesne, ale także i na życie wieczne. I dlatego właśnie najważniejszym dniem w życiu każdego z nas jest dzień naszego chrztu. Bo ten dzień w istocie zmienił wszystko. I warto się teraz przez chwilę zastanowić, co wydarzyło się tak naprawdę w naszym życiu w dniu, w którym przyjęliśmy chrzest. Przede wszystkim, można powiedzieć dosłownie, zostaliśmy obsypani przez Boga darami. Jakimi darami? Chciałbym tutaj wymienić przynajmniej 5 tych najważniejszych. I pierwszy to, że zostaliśmy przez Niego uznani jako Jego własność, Jego dzieci. I tak jak czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, kiedy Jezus wchodził do wody, z nieba rozległ się głos: ty jesteś moim Synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. I podobnie, można powiedzieć, dzieje się w czasie, kiedy następuje chrzest dziecka. Można wręcz wyobrazić sobie, że otwiera się nad takim dzieckiem niebo i sam Bóg Ojciec bierze takie dziecko w swoje objęcia i mówi: ty jesteś moim Synem umiłowanym. Ty jesteś moją córeczką umiłowaną. W tobie mam upodobanie. Tak wydarzyło się w dniu naszego chrztu. Staliśmy się dziećmi Boga. Mamy prawo do Niego mówić: Ojcze. Mamy prawo do Niego się modlić. Mamy prawo do relacji z Nim. Mamy prawo do Jego miłości. I On rzeczywiście jest naszym Ojcem. I za tym idą bardzo konkretne konsekwencje. On się o nas troszczy, On nas kocha, On chce nas prowadzić. On interweniuje w naszym życiu, kiedy spotyka nas niebezpieczeństwo, ani na chwilę nie spuszcza nas ze swoich oczu. Oczywiście pozostaje pytanie, na ile rzeczywiście pozwalamy Bogu być obecnym w naszym życiu. Ale jeżeli pozwalamy, to mamy prawo do Jego troski, opieki, miłości. Mamy prawo do Jego dziedzictwa, czyli do nieba. Jeżeli On jest Panem nieba, to po naszej śmierci mamy prawo być tam, gdzie jest nasz Ojciec. I to jest ten wielki, największy spośród darów. Drugi dar. Przez chrzest święty zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła, a więc otrzymujemy Kościół. Otrzymujemy wspólnotę. Konkretną przestrzeń, w której możemy wzrastać, w którym nasze życie może wydawać owoce, w której poznajemy Chrystusa, w której otrzymujemy sakramenty święte, w której rozwija się nasza wiara. Tak wiele rzeczy wydarzyło się w naszym życiu przez Kościół i jeszcze się wydarzy. Dzięki temu, że otrzymaliśmy od Boga taką przestrzeń, w której On jest szczególnie obecny. Przestrzeń, w której mamy szczególny dostęp do Niego samego, do Jego darów i łask. Trzeci z tych darów, który warto wymienić, to jest fakt, że przez chrzest został zgładzony grzech pierworodny. Jest to grzech, który zaciąga każdy człowiek. Jest to konsekwencja grzechu Adama i Ewy. I to oznacza, że od momentu popełnienia przez pierwszych rodziców tego grzechu każdy człowiek staje się własnością złego ducha, bo taka jest istota tego aktu nieposłuszeństwa. Ale w momencie, kiedy przyjmiemy chrzest, między szatanem a człowiekiem staje sam Bóg i mówi do szatana. On, ten człowiek, który przyszedł na świat, który teraz przyjmuje chrzest, już nie jest, szatanie, twoją własnością. Jest moją własnością, jest moim dzieckiem. Grzech pierworodny zostaje zgładzony, zostają przecięte wszystkie więzy, które nas wiążą ze złym duchem, z szatanem. I mamy prawo do nieba. Gdyby człowiek umarł bez chrztu, a miałby możliwość zostać ochrzczonym, to wtedy niestety nie może pójść do nieba. Tak więc mamy prawo do wielkiego daru na wieczność. Kolejny, czwarty spośród darów, które otrzymujemy w sakramencie chrztu, to sakramenty. Nie można przystępować do żadnych sakramentów, jeśli najpierw nie przyjmiemy chrztu. A więc bez chrztu nie możesz przyjść do spowiedzi świętej, nie możesz przyjmować komunii świętej, nie możesz otrzymać innych sakramentów. Mówi się, że chrzest jest bramą, bramą dla innych sakramentów, czyli właśnie tą podstawą, tym fundamentem, aby ta Boża łaska mogła w nas działać. I możemy się zastanowić, że przez chrzest otrzymujemy tak wiele na każdy dzień naszego życia. Dzięki temu, że jesteś ochrzczony, kiedy upadniesz, kiedy w twoim życiu pojawi się grzech, a więc na nowo związałeś się z szatanem, stajesz się znowu jego własnością, w każdym momencie możesz, nie ty, oczywiście Jezus Chrystus, przeciąć te więzy, które ciebie związały z szatanem, uwolnić się od brzemienia grzechu, kiedy przystępujesz do sakramentu spowiedzi, wyznajesz swoje grzechy i otrzymujesz rozgrzeszenie. W każdym momencie, każdego dnia możesz przyjąć komunię świętą, czyli samego Chrystusa, który ciebie umacnia, który przeprowadza ciebie przez twoje życie. Możesz otrzymać szczególne błogosławieństwo na tym etapie życia, w którym rozeznajesz swoje powołanie, czy do małżeństwa, czy do kapłaństwa i w towarzystwie Jezusa Chrystusa realizować te zadania, które przeznaczył ci Pan Bóg. Kiedy chorujesz, masz dostęp do Bożej łaski w sakramencie uzdrowienia, sakramencie namaszczenia chorych. I oczywiście otrzymujesz specjalną pomoc w sakramencie bierzmowania. I z tym związany jest właśnie piąty dar, który wiąże się z sakramentem chrztu, a więc dar Ducha Świętego. Oczywiście pełnia tych darów Ducha Świętego zostaje nam dana w sakramencie bierzmowania, ale już w momencie przyjęcia chrztu otrzymujemy te wszystkie dary Ducha Świętego, które są konieczne, niezbędne, abyśmy mogli wejść w relacje z Bogiem, abyśmy Go mogli poznawać, kochać, abyśmy mogli wydawać w naszym życiu owoce, które wynikają z naszej wiary. A więc zobaczmy, ile otrzymujemy, jak bardzo powinniśmy być Bogu wdzięczni za dar Chrztu Świętego. Czy w nas ta wdzięczność jest? To pytanie trzeba sobie zadawać, bo jest pewne niebezpieczeństwo związane z tym, że przyjmujemy chrzest jako niemowlęta, czyli zupełnie nieświadomie, że ten dar otrzymujemy za nic, że jest to dar darmodany. W żaden sposób człowiek nie może sobie zasłużyć na to, żeby stać się Bożym dzieckiem. Choćbyś całe życie przeklęczał i nie wiadomo co robił dobrego, to nie wystarczy, żebyś mógł się nazywać Bożym dzieckiem. Choćby człowiek miał skarby całego świata, wszystkie pieniądze, które są ulokowane gdziekolwiek na kontach bankowych na świecie, to jest o wiele nieskończenie za mało, żeby kupić sobie dar synostwa Bożego. To znaczy, żeby stać się własnością Boga. Każdy człowiek otrzymuje to za darmo. Z tego faktu, że po prostu przyszedł na świat i że tego pragnie albo on, albo jego rodzice. Otrzymuje z miłości do Boga. Bo Bóg nas kocha. Otrzymuje, ponieważ Bóg nas kocha i z miłości chce nam dawać samego siebie. Tego się nie da wysłużyć, ani nie da sobie kupić. Ale dlatego też to, co otrzymujemy za darmo, często nie doceniamy. Często tym nieraz nawet i gardzimy, bo to nas nic nie kosztowało. I czasami właśnie w naszym życiu tak jest, że zbyt łatwo zapominamy o tych łaskach, które nas nic nie kosztowały, nie dbamy o nie, nie rozwijamy ich. I one potem nie mogą w nas owocować. I właściwie dla wielu to, że jest ochrzczony, niewiele znaczy. Ale jednak kryje się wielkie dobro mimo wszystko w tym, że otrzymujemy te łaski jako niemowlęta, bo ta Boża łaska może w nas owocować właściwie od pierwszych dni naszego życia. Mówi się, że zwyczajowo, bo taka była tradycja, dzieci przynoszono do chrztu mniej więcej przed zakończeniem pierwszego miesiąca życia. I jak najbardziej była to tradycja słuszna, warto ją podtrzymywać. Ale niestety też są tacy, którzy zaniedbują tę sprawę i przychodzą z dziećmi do chrztu, kiedy już są o wiele starsze. A więc na przykład zdarzają się takie sytuacje, że ktoś przypomni sobie, że może dobrze byłoby ochrzcić swoje dziecko i najczęściej to jest sprawa, która wynika z tego, że ktoś inny się tego domaga, ktoś z bliskiej rodziny. Kiedy na przykład to dziecko ma 2 latka, 5 latek, może nawet więcej. I tacy rodzice nieraz, kiedy ich kapłan pyta, no dlaczego tak późno, a no bo się nie składało, albo oszczędzaliśmy na jakiś obiad i chcemy to zrobić właśnie tak uroczyście, albo tam chrzestny gdzieś daleko i nie może teraz przyjechać, ale przyjedzie za kilka lat, więc wtedy ochrzcimy dziecko. To pokazuje, jak bardzo brakuje wiary, że kompletnie nie rozumiemy, na czym polega łaska Chrztu Świętego. Że przez tyle czasu dziecko było pozbawione Bożych darów, które, jak powiedziałem, mogą owocować w nas od pierwszych chwil naszego życia. Jest takie powiedzenie, ja je często powtarzam, jakie pierwsze 3 lata dziecka, takich kolejnych 30. A więc ma znaczenie, czy twoje dziecko otrzymuje te dary Boże już w pierwszych tygodniach swojego życia, czy na jakimś późniejszym etapie. Gdzieś wcześniej czy później to się może odbić. A więc jest to sprawa, nad którą wciąż trzeba się zastanawiać. A jeżeli znamy takie sytuacje, to jest naszym obowiązkiem, aby przekonywać tych rodziców, aby jak najszybciej przynieśli swoje dziecko do chrztu. Ale też z chrztem wiążą się bardzo konkretne zobowiązania dla nas. Zobowiązania, o których mówił święty Jan Paweł II, ilekroć przyjeżdżał tutaj do Polski. I najpierw mówił o tym wielkim dobru, jakim było to, że początki naszej państwowości jako narodu, jako Polski, mają swój związek z wydarzeniem, jakim był chrzest Polski w roku 966. Ale też mówił o pewnych konsekwencjach, które z tego wynikają. Oczywiście w tym wymiarze narodowym, ale także i dla każdego człowieka, każdego z nas, przez to, że jesteśmy ochrzczeni. Dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na tych konsekwencjach, które dotyczą nas w tym wymiarze indywidualnym. A więc jakie to są konsekwencje, o czym powinniśmy pamiętać? I święty Jan Paweł II przede wszystkim mówił o tej konsekwencji, jaką jest modlitwa. Że jeżeli jesteś ochrzczony, powinieneś w sposób szczególny troszczyć się o swoją modlitwę i o jakość tej modlitwy. Dlaczego? No bo jeżeli, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, owocem Chrztu Świętego jest to, że stałeś się Bożym dzieckiem, że Bóg jest twoim Ojcem, no to trzeba tę relację rozwijać. No nie sposób wyobrazić sobie takiej sytuacji, że ktoś uważa siebie za dziecko własnych rodziców i w ogóle z nimi nie rozmawia, w ogóle się nimi nie interesuje. No to powiedzielibyśmy sobie, że jakieś wyrodne dziecko, pozbawione miłości do swoich rodziców, którym tyle powinno zawdzięczać. A my nieraz dokładnie tak traktujemy Pana Boga. Nie chce mi się modlić, albo ta modlitwa jest byle jak, bez serca. Rodzic doskonale wyczuje, kiedy dziecko odzywa się po interesie, albo odzywa się z miłości. I oczywiście chcemy tylko i wyłącznie tej komunikacji opartej na miłości. Ale w relacji do Boga tego nam często brakuje. Często zapominamy i o tej codziennej modlitwie i zapominamy tym bardziej o tej modlitwie najważniejszej, o którą Bóg prosi nawet w Bożych przykazaniach. Tej, która wynika z uczestnictwa we mszy świętej. I to jest jakaś wielka bieda tych, którzy uważają siebie za ochrzczonych, że o tę modlitwę w ogóle nie dbają. Druga konsekwencja chrztu, o której powinniśmy pamiętać, o której przypominał święty Jan Paweł II, to jest owocowanie. A więc ten nasz chrzest ma w nas owocować, wydawać owoce. I papież konkretnie mówił, że tu chodzi o przestrzeń parafii, że to jest właśnie ta przestrzeń, w której możemy wydawać najwięcej owoców Chrztu Świętego. I właśnie w niej te owoce powinny się pojawić. We wspólnocie Kościoła, we własnej parafii. tam, gdzie mieszkasz. Zobaczmy, ile tutaj jest możliwości. Począwszy od najmłodszych lat życia, dzieci już mogą się włączać, czy to w scholkę, trochę starsi we wspólnoty ministrantów. Ktoś już jako dojrzały mężczyzna może chcieć służyć Bogu, Kościołowi, jako na przykład szafarz. Ktoś jeszcze inny odczuwa powołanie do bycia we wspólnocie, nie wiem, tak jak w naszej parafii, akcja katolicka, że wyróżaniec, kościół domowy, że duszpasterstwo studentów, młodzieży. I mógłbym tutaj jeszcze wymieniać dużo. A może nawet i ktoś czuje, że mógłby z siebie dawać po prostu swój czas, swoje siły, kiedy raz na miesiąc trzeba przyjść, posprzątać kościół. Że czuje się odpowiedzialny za dom Boży, dom, w którym mieszka mój ojciec. Żeby miał tu czysto, żeby nie musiał się wstydzić za to, że nikt nie dba o ten jego dom, o tą wspólnotę. Jest wielu ludzi, którzy w ogóle na to nie zwracają uwagi, co się dzieje w parafii, jakie są wspólnoty. Mówią, to nie dla mnie. Oczywiście, że to jest dla każdego tutaj obecnego, dla każdego z nas. I ci najczęściej mówią źle o kościele, o księżach, o parafiach, którzy w ogóle w nich nie uczestniczą. Którzy nie mają pojęcia, co tu się dzieje. A tyle dobra przecież można zdać z siebie całej wspólnocie i samemu przyjąć od innych, którzy w tym momencie są twoimi braćmi, twoimi siostrami. Często jest taka postawa roszczeniowa. Kiedy przychodzę do kościoła, do parafii, chcę to, chcę tamto, ale czy coś z siebie potrafię dać, ofiarować? Z tym często bywają problemy. I o tym też wspominał papież. I w końcu trzecia konsekwencja wynikająca dla nas z przyjętego Chrztu Świętego, czyli świadectwo. Mamy dawać świadectwo, że należymy do Boga, że Bóg jest naszym Ojcem, że jesteśmy ochrzczeni. I to świadectwo nieraz może nas wiele kosztować. Może kosztować nas jakieś relacje, bo to okaże się, że ktoś powie, już nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, bo ty jesteś katolikiem, bo ty żyjesz inaczej niż my, bo ty masz jakieś zasady, które nam się nie podobają. Możesz zostać przez kogoś wyśmiany, skrytykowany, możesz stracić szansę na lepszą pracę, a może jak w niektórych miejscach na świecie możesz stracić nawet życie. Ale papież mówił, nie bójmy się takich sytuacji. One są właśnie okazją, aby prawdziwie przyznać się do Boga, do Chrystusa, powiedzieć tak, jestem własnością Boga. I dla mnie to jest najcenniejsza wartość, dla której jestem w stanie poświęcić wiele, poświęcić wszystko. A więc takie są konsekwencje faktu, że jesteśmy ochrzczeni. Jeszcze drugi ważny znak, o którym warto powiedzieć kilka słów, związany z dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego, mianowicie znak wody. Na początku tej Eucharystii zostaliśmy pokropieni wodą święconą na znak przyjętego chrztu i na uwolnienie od grzechów. I o tym też warto pamiętać, że otrzymujemy od Pana Boga właśnie ten konkretny dar wody święconej i ten znak pojawia się wiele razy w ciągu roku liturgicznego. Za każdym razem mamy przypomnieć sobie, tak, jestem ochrzczony przez tę wodę, która kiedyś została na mnie wylana przez kapłana, dostałem życie wieczne. A więc to jest właśnie okazja, by przypomnieć sobie o tym, że ode mnie już teraz zależy, co robię z tym darem, z tymi darami, czy je rozwijam, czy je marnotrawię. Ale też dostaję na trwanie w tej łasce konkretną ochronę, bo przecież ta woda jest dla mnie ochroną, jeżeli w to wierzę, jeżeli trwam w Bożej łasce. I dlatego też przychodzimy tutaj, aby odnawiać te znaki. Możemy korzystać z wody święconej też, kiedy wchodzimy do kościoła, zanurzając rękę w kropielnicy, czyniąc znak krzyża. Oczywiście ten znak ostatnio został bardzo zaniedbany. Od momentu, kiedy ludzie bez wiary stwierdzili kilka lat temu, że obecność wody święconej w kropielnicach będzie jakimś wielkim nieszczęściem, źródłem różnych dziwnych chorób. No i niestety w wielu kościołach do dziś ta woda nie wróciła. Jak powiedziałem, całkowity brak wiary. Wielka szkoda, że poszliśmy za takim myśleniem, bo jakby nie patrzeć, ja korzystam z tej wody codziennie od iluś tam lat i nic mi się nie dzieje. A więc trzeba z wiarą podchodzić do tego, co nam daje Pan Bóg. Nie z lękiem, ale z wiarą. I też innym naszym problemem jest to, że my często traktujemy to jak taką magię. To znaczy, że nieważne jak żyję, nieważne czy mam relację z Bogiem, jest jakaś tam woda i wystarczy, że nią się pokropię, przeżegnam i wszystko będzie dobrze. No nie będzie dobrze. I niedawno, pamiętam jakiś czas temu, kiedyś w jakiejś z parafii byłem po kolędzie i jedna pani prosiła, żeby nie tylko pokropić ten pokój, w którym się modliliśmy, ale też pozostałe pomieszczenia. Bo mówiła, wyczuwam złą energię, tu jest zła energia, bo różni ludzie tu wchodzą, mam złą energię. Ja tam już pewne momencie miałem powiedzieć, że pani jakieś energie panią niepokoją, no to może trzeba, nie wiem, jakiegoś elektryka wezwać, nie wiem, może szamana. U nas w Kościele katolickim to są tylko dwie możliwości, że albo jest Boża obecność, Chrystus i pokój, albo jest zły duch, który nas niepokoi, ale nie jakieś bezosobowe energie. My mamy do czynienia z konkretnymi bytami. I dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, w co ja tak naprawdę wierzę. Że jakieś puste energie, czy wierzę, że ma być Bóg obecny w moim życiu i w moim sercu i w moim domu. Że ma być w stanie łaski uświęcającej. Bo mogę prosić księdza, który może kilka wiader mi wylać na mieszkanie, ale jeżeli ja żyję w grzechu i inni domownicy żyją w grzechu, jeżeli się nie modlą, no to taka woda nie pomoże. Trzeba zwracać uwagę na to, co dzieje się w naszym życiu, w tym wymiarze relacji z Bogiem. Nie jakieś bezosobowe energie, ale konkretny byt, Jezus Chrystus. O tym też mówi dzisiejsze drugie czytanie. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. No właśnie. A więc Jezus Chrystus jest obecny całościowo. Nie tylko jakiś jeden znak, do którego mamy przywiązanie niemal magiczne, ale sam Jezus Chrystus. On ma być w centrum naszego życia i wtedy niczego nie musimy się obawiać. A więc niech ten czas będzie dla nas okazją, aby na nowo zastanowić się, co zrobiłem z łaską swojego chrztu świętego. Czy to rozwijam, czy o to dbam? Czy ta łaska we mnie owocuje? Czy potrafię prawdziwie z serca mówić do Boga: Ojcze, i jakim jestem dzieckiem dla mojego Boga? Amen.